I ten czas każdy z nas teraz poświęci na to, żeby posłuchać, żeby rozważyć w swoim sercu. Po to, żeby przyjąć jakąś refleksję po tym, co będzie mówione. Dlatego chciałbym, żebyśmy nasze głowy pochylili przed Bożym Słowem, które będziemy czytać, omawiać. Ojcze, ja Ci dziękuję za to miejsce i za ten czas, który nam dajesz. Jak Duchu Święty, proszę Cię, abyś Ty przechadzał się, otwierał nasze serca na Twoje słowo, na to, co Ty masz do powiedzenia dzisiaj. Bo chcemy Cię uwielbić tym słowem. Chcemy Cię uwielbić za to, że do nas się przychyliłeś. Ogarnąłeś nad nasze życie. Wybawiłeś nas z mocy ciemności i postawiłeś w królestwie swojego Syna. Dlatego dzisiaj, Panie, czcimy Twoje słowo. Czcimy i cieszymy się, że dałeś nam słowo, abyśmy mogli chodzić w światłości, w Twojej światłości. Panie, błogosławię tych, którzy będą słuchać, tych, którzy będą dzisiaj słuchać i ci, którzy będą odsłuchiwać to na platformie naszej. Także Panie, to będzie chwała za to słowo. Dziękujemy Ci. Amen.
Amen.
Kochani, jesteśmy w drugiej części. Mówimy o tym, że na wszystko jest czas. Bóg zaplanował w moim, w Twoim życiu, że na wszystko jest czas. Poprzez nasze urodzenie, nasze życie i nasz ostatni oddech wprowadził mnie i Ciebie na ziemię. On zdecydował, że ja i Ty możemy istnieć. To On jest autorem nas. Pomogli nam w tym rodzice nasi, ale to On chciał, żeby ja i Ty była tu na ziemi. Dzisiejszym tematem jest ta druga część i chcę Wam powiedzieć, że zawsze trochę dziwnie, ale wziąłem tytuł z pierwszej księgi Mojżeszowej 8:22, to jest Księga Rodzaju. Jest napisane: dopóki ziemia istnieć będzie. To znaczy, że ziemia nie będzie zawsze istnieć, ponieważ Bóg wyznaczył jej czas i granice. I ci, którzy już czytają, znają Boże Słowo, wiedzą, że kiedyś nastąpi dzień, że to wszystko zostanie jakby zamiecione. Ta ziemia, ponieważ jest mowa o nowej ziemi, o nowym Jeruzalem, które ma stąpić na nową ziemię. I my, którzy będziemy już mieli nowe życie. Życie w takim, nie w tym ciele, co jesteśmy, to ciało będzie, Biblia mówi, chwalebne ciało, czyli podobne do ciała, jakie pozwala sobie stanowił Pan Jezus. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną się w niej zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Bóg wypowiedział te słowa po tym, jak Noe już te wody potopu opadły. Noe wyszedł z arki, z nim jego rodzina cała, synowie z synowymi, żona jego i wszystkie zwierzęta, które zostały w tej arce umieszczone podczas potopu. I Noe Bogu uczynił ofiarę, złożył Bogu ofiarę i Bóg bardzo umiłował tę ofiarę Noego i powiedział te słowa, że już nie zniszczy więcej ziemi. Nie zniszczy życia na ziemi. Ale daje jej kres. I powiedział, dopóki ziemia istnieć będzie, to wszystko będzie. Czyli nie ustaną siew i żniwa, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Tamtej niedzieli rozmawialiśmy o tym, co znaczy wszystko ma swój czas. Wiecie o tym? Każda sprawa pod słońcem ma swoje miejsce i czas. I w naszym życiu również. Nieraz myślimy, że opóźniają się rzeczy, że są jakby przedłużane. Tak głęboko oczekujemy, tak pragniemy, żeby nadeszło. Nie nadchodzi. Ale wiecie, pewnych rzeczy my nie widzimy, nie wiemy dlaczego. Tak samo jak Abraham nie wiedział o tym, że 420 lat musieli być w Egipcie Izraelici po to, że pewna rzecz się nie wydarzyła. A jaka to była? Że wina Adonitów nie wypełniła się. Nie, po prostu nie była jeszcze pełna. Nie dopełniła się ich wina. Tak długo byli w niewoli, aż się musiało coś dopełnić. I u nas w życiu nieraz tak jest, że coś musi się wypełnić najpierw, zanim to oczekiwane, co jest upragnione do naszego życia, mogło zaistnieć. To jest bardzo ważne. I w tamtą niedzielę mówiliśmy o tym, że jest 14 czasów, o których mówi Biblia. I te 14 czasów jest czas rodzenia, czas umierania, czas wojny, czas pokoju, czas szukania, czas zbierania, czas rozrzucania, czas szukania i czas... No jest mnóstwo tych czasów. Te jedne czasy są pozytywne, drugie są negatywne. Ja chciałem zwrócić uwagę tylko na kilka, które wydaje mi się, że są istotne. Pierwszym to jest ten czas rodzenia i czas umierania. Czas urodzenia. Skąd się bierze? Skąd się w ogóle bierze życie? Skąd się bierze życie? Bo coś się rodzi. Ja i ty w pewnym momencie, czy w szpitalu, czy w domu, nie wiem, jakkolwiek by to nie wyglądało, po prostu przychodzimy na świat. Ja i ty przychodzimy na świat i to jest czas, Biblia mówi czas rodzenia, czas naszego rodzenia. Ale skąd się to bierze, to rodzenie? Skąd jest to życie? I możemy tylko z jednego miejsca wydobyć to pytanie. Wydobyć na to pytanie odpowiedź. Skąd się bierze mój i twój czas rodzenia? Skąd się wzięło życie? Lub kto jest jego dawcą? Ewangelia Jana 1:4 mówi nam, że w nim było życie. Czytamy wcześniej te pierwsze trzy. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Czyli wiemy, że już teraz na podstawie Bożego Słowa, że życie ma źródło swoje w Bogu. W Bogu ma swoje źródło. Czyli to, że ja żyję, że Bóg obdarzy mnie światłością, to jest to, że Bóg zechciał, żebym ja żył. Ja jako, jaka moja osobowość, jaka mój temperament, moje ambicje, intelekt, wola moja. Bóg chciał i ja wierzę, że nie jesteś nadaremny, nie żyjesz nadaremnie na tym świecie. Ponieważ jeśli Bóg coś zaplanował, żeby ciebie uczynić, to już od razu przygotował dla ciebie wspaniały plan dla twojego życia. W nim było życie. W Słowie, a Słowo było Jezus. I drugi werset jest bardzo podobny. Też Ewangelia Jana, 5 rozdział, 26 mówi nam, że jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. Czyli to jest potwierdzenie tego, że źródłem życia jest Bóg. I nie zapomnij o tym. On dał tobie i mnie życie, byś żyła. To jest nasz czas. Czas rodzenia i czas umierania. Choć z umieraniem Bóg nie ma dużo wspólnego, to jednak musimy też to przedstawić. Bóg mnie i ciebie wyznaczył do życia. Powołał do życia. Wyznaczył ci czas, wyznaczył ci granice, w którym masz żyć. Wyznaczył ci miejsce, w którym możesz żyć. To nie jest przypadek, że żyjesz. I to nie jest wypadek rodziców. Tak można to bardzo, bardzo prosto określić. Nie. Bóg zaplanował, żebyś ja, żebyś ty i ja mogła żyć. To Bóg zaplanował. Że będziesz miała takie oczy, takie włosy, taki kolor skóry. Bóg zaplanował to dla ciebie. Bóg cię utkał, jak mówi Psalm 139. Bóg cię utkał w łonie matki twojej. Ukształtował ciebie jako człowieka już w łonie matki. Dlatego jest warto, żebyśmy wiedzieli, że życie pochodzi od Niego. On jest dawcą życia mojego i twojego. I tak jak czytaliśmy, że czas rodzenia i jest czas umierania. W Rzymian 5:12 jest napisane o upadku pierwszych ludzi. I o tym, że przez to, że człowiek zgrzeszył, przyszła na życie, przyszła śmierć. Śmierć nie jest od Boga. Bo On jest dawcą życia, nie dawcą śmierci. Śmierć przyszła przez grzech. Gdyby nie grzech pierwszych ludzi, to byśmy żyli cały czas. Nie byłoby śmierci. Ale jednak grzech wszedł. Śmierć przyszła przez grzech. I dlatego jest powiedziane, że jeśli jeden człowiek zgrzeszy, to na wszystkich ludzi ta odpowiedzialność spadła nie tylko na Adama i na Ewę, ale również na nas, którzy po Adamie i po Ewie rodzili się. Śmierć nie jest miła i nie jest dobra, ale przyszła. Dlatego w naszym życiu jest rodzenie i umieranie. Jest bardzo ważne, że to jest wkalkulowane w nasz jakby taki życiorys życia. Gdyby człowiek się nie otworzył na grzech poprzez pokusy i zwiedzenie, to dziś nic nas nie posmakowałby ani śmierci, ani bólu, ani niepokoju. Ale wszyscy zakosztowaliśmy tego zakazanego owocu i przez to właśnie przechodzimy również do śmierci. Czyli jest powiedziane, jest czas rodzenia i czas umierania. I to jest w nasze życie włożone. W ten okres naszego życia, w którym my żyjemy. Drugim czasem, którym chciałbym się z wami podzielić, jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Czas sadzenia. To może brzmić trochę dziwnie, ale czas sadzenia to jest czasem, kiedy ty dokonujesz w swoim życiu nowe wybory. Podejmujesz nowe decyzje. Zajmujesz nowe stanowisko. Zasadzasz się na tych nowych okolicznościach. To jest twoje sadzenie. To nie jest sadzenie ziemniaków, tak? Tylko ty zasadzasz nowe wybory do swojego życia. Na przykład kończysz szkołę podstawową i chcesz pójść w kierunku, w którym czujesz, że jesteś uzdolniony lub uzdolniona. I to jest czas twojej decyzji, że ty zasadzasz po tym, co, co uważasz za słuszne, zasadzasz, dajesz nowy krok dla swojego życia. To jest sadzenie, zasadzanie tego. Zasadzasz nową decyzję, nowy kierunek dajesz do swojego życia. I to Biblia mówi, to jest czas sadzenia. I ten czas sadzenia jest bardzo istotny. Tu właśnie mamy taki przykład ze Słowa Bożego w pierwszym liście do Koryntian. Paweł pisze do kościoła w Koryncie. Ja zasadziłem, czyli ja im poddałem Ewangelię, oni w to uwierzyli i nawrócili się, czyli też był ten czas ich decyzji, że zmienią swoje życie poprzez to, że pójdą za Bogiem. Ja zasadziłem, Apollos był jednym z biegłych uczonych w piśmie, on przychodził do Koryntian i podlewał, czyli dodawał więcej wiary, prostował ich sposób myślenia na Boże Słowo, traktował ich, po prostu dawał im takie mleko biblijne, aby oni mogli po prostu wzrastać. Czyli co czynił? Ja zasadziłem, czyli Paweł zasadził ich na Bożym Słowie, Apollos to Boże Słowo podlewał i widzimy, że Bóg dał im wzrost. I widzimy tutaj, że sadzenie jest bardzo ważną sprawą. Jak jesteś zasadzony? Na czym budujesz swoje życie? Jaki fundament położyłaś pod swoją decyzję? Tak jak z tą zmianą szkoły. Kończysz szkoła średnia czy podstawowa i musisz podjąć decyzję. Tak? I na co zasadzasz swoją dalszą przyszłość? To jest ten czas sadzenia. Jest bardzo ważny w naszym życiu, ponieważ czas sadzenia powoduje w nas to, że przemieniamy się. Zmieniamy nie tylko miejsce, na przykład szkoły, ale również przemieniamy nasze otoczenie, środowisko. Zmieniamy miasto nawet. To wszystko wiąże się z tym czasem sadzenia. Ale jest napisane, że jest też czas wyrywania tego, co jest zasadzone. Amen? Salomon pisze w Księdze Kaznodziei, jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Czyli nieraz jest tak, że ty musisz zmienić swoją decyzję życia. Może jest tak, że za pochopnie postąpiłaś. I teraz po prostu trzeba to odkręcić, trzeba to w jakiś sposób odwrócić, tak? Tą wajchę z lewego na prawo, czy z prawego na lewe. W zależności od tego, w czym jesteś. Bo nieraz dochodzisz do miejsca, gdzie patrząc się wstecz, widzisz, że jednak to nie jest to. To nie jest ta właściwa decyzja, gdzie zasadziłem swoje życie. I musisz tą decyzję z powrotem wyrwać i przesadzić. Dlatego to jest do naszego życia wkomponowane. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Paweł nie sadził ziemniaków, tak? A Apollos nie podlewał pomidorków, chociaż przydałoby się, tak, tego deszczu. Sadzenie i podlewanie służy ku temu, abyś utrzymała się na tym kursie, na którym weszłeś, czy wszedłeś. Paweł zasadził w Koryntianach Ewangelię. On zasadził w nich dobrą nowinę. Oni usłyszeli, że zbawienie jest tylko w jednym imieniu. To imię brzmi Jezus. Jezus, Syn Boga Żywego, który położył swoje życie po to, aby wszyscy, którzy chcą być uratowani, mogli z tego skorzystać.
Bez względu na to, ile z tyłu za tobą jest brudu, bez względu na to, jak podły jest charakter twój i jak podły jest twoje serce. Bóg nie ma filtru. Przyjmuje mnie i ciebie takiego, jakim jesteśmy. On nie wybrzydza. Dlaczego? Bo kocha każdego człowieka. Bo tym wszystkim ludziom dał życie. I jak mówi Pismo, że oni są na obraz Boga uczynieni. Każdy z nas nosi w sobie obraz Boga. Zasadzamy ziarna Bożego Słowa po to, aby przyjąć w naszym wewnętrznym człowieku naturę nie Adama, lecz Jezusa Chrystusa. Czas następny, jakim chcę się z Wami podzielić, jest czas zabijania i czas leczenia. Jest to ważny czas, bo to w naszym życiu również przechodzimy. Przechodzimy czas zabijania i czas leczenia. I czym te czasy są? I chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię. Mi chodzi o jakieś zabijanie zwierząt, czy owadów, czy to nie jest tak, nie jest istotne. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że człowiek może swoim językiem drugiego doprowadzić do takiego stanu, że ten człowiek wybiera śmierć niż życie. Jest czas zabijania. Naszym językiem potrafimy nie tylko pięknie mówić, ale potrafimy też pięknie obrazić. Potrafimy pięknie zdołować.
Przekląć.
Potrafimy kogoś przekląć naszym językiem. I to jest niestety prawda. Dopóki język nie będzie uzdrowiony, dopóki my nie będziemy mieli świadomości tego, że nasz język ma moc, to będziemy ranić, będziemy ubliżać, przeklinać, będziemy wyśmiewać, szydzić będziemy. Dlatego w naszym życiu jest również wkomponowane to, że jest czas zabijania. I to zabijanie w białych rękawiczkach, można powiedzieć. No ja tylko powiedziałam, tak? Albo ktoś, kto ma bardzo ostry, mocny charakter, bardzo silną osobowość. On nie dopuści, by kogoś było na wierzchu. Prawda? On się nie zgodzi na niższą pozycję. On musi być ten number one. I to my sobie taką gotujemy sobie w naszych relacjach ten czas zabijania. Jest tak, że ojciec lub matka przeknie dziecko, mówiąc, ty jesteś głupi. Albo z ciebie nic nie będzie. Może doświadczyłeś. To jest rzucone przekleństwo, z którego człowiek, wchodząc w życie dorosłe, ono naprawdę nie ma siły wybić się w życie. I prowadzi życie takie wegetatywne, takie niespełnione życie. Ile dzieci jest przez rodziców, nie tylko przez rodziców, przez autorytety, szefa firmy, duszpasterza, lidera, przywódcy jakiegoś.
Nauczyciela.
Ile osób doznało takiej śmierci? Bardzo wiele. Dlatego doświadczamy to w życiu, ten czas zabijania. My jako ofiary, ale też również jako oprawcy. Możemy stać się oprawcą. Jeśli nie mamy niepohamowany temperament. Jeśli nie umiemy utrzymać języka, to tam to leci. Jak woda z kranu to leci. Czas zabijania i czas leczenia. Co zabijamy? Ludzi przede wszystkim. I świadomie, i podświadomie. Ale też, nie wiem, czy wiecie, my nasz czas zabijamy. Wiecie, że czas można zabić? Czas, w którym żyjesz, zabijasz. W jaki sposób? Spędzając go niewłaściwie. Przykładowo jesteś uzależniony od czegokolwiek. To ty będziesz tylko o tym myślał, żeby to robić, tak? I robiąc to, co jest niewłaściwe, zabijasz swój czas, który dał ci Bóg, bo Bóg stworzył czas i życie dla ciebie, żebyś żył, ale żył życiem odpowiedzialnym. Joel, Księga Joela 2,25. Po tych wszystkich strachach, co miał Izrael, powiedział do Izraelczyków: wynagrodzę wam szkody lat. Bóg jest w stanie, On nie przywróci ci czasu, który zabiłeś, zabiłaś, ale On może ci wynagrodzić te lata w innej postaci. Coś może w twoim życiu przyspieszyć. Jakiś proces. Jakieś rzeczy, na które czekasz. On może ci wynagrodzić. Tutaj mówi o tym, to co im Hebrajczykom zostały, to plony zostały pożarte przez szarańcze, koni polny, larwę i gąsienice. Czyli pracę ich rąk jakby. Bóg im wynagradza. Ty i ja w naszym życiu ten czas, któryśmy stracili, zabiliśmy czas, Bóg może wynagrodzić. Ale też również nasze straty może wynagrodzić. Nasze staranie, nasze troski, nasze zabiegi o dobre rzeczy, o dobre relacje. Tam jest napisane szkody lat. Szkody lat. To jest, wiecie, to są niesamowite duże lata, które Bóg jest w stanie w mocy, w moim i w twoim życiu, wynagrodzić. Nic tak nie ciągnie, jak nagroda, którą się spodziewasz. I ja się spodziewam tej nagrody. Tak. Ja osobiście się spodziewam tej nagrody. Często jest tak, że bierzemy postawę po trupach, ale do celu, tak? I to w naszym życiu dochodzi do tego, że pracują u nas i kolana, i łokcie. I to też jest, powiem wam, to jest czas zabijania. Nie ma w tym refleksji, nie ma w tym jakiegoś sumienia. Po prostu dochodzimy po trupach do celu. Za wszelką cenę. Myśląc, że to cel uświęca środki. Nigdy tak nie było w praktyce. Cel nie uświęca środków. W tym przypadku. Co uświęca? Boże metody. Moja i twoja cierpliwość. To są sposoby, które znajdziesz w Bożym Słowie. I to, co leczy, bo to, co zabija, wiemy, a to, co leczy, co leczy najbardziej? Co leczy najbardziej? Aspiryna cię wyleczy z tych chorób? No nie. Jakiś antybiotyk? Nie. Najbardziej w relacjach, w przez które jesteśmy i kaleczeni, i również kaleczymy, najbardziej leczy Boże Słowo. Księga Przysłów. Posłuchajmy. 4:20-22. Synu mój, ale również to jest, zwraca się też do córek. Córko moja i synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. Widzicie? Jedną rzeczą, o którym często nie stosujemy, jest to, że Bożego Słowa nie bierzemy jako lekarstwo. Nie czytamy jako lekarstwo dla nas. Szukamy może w tym wiedzy, szukamy w tym jakiegoś poznania, ale Boże Słowo leczy. Bo są życiem dla tych, którzy znajdują, i lekarstwem dla ich ciała. Drugą rzeczą, na pewno się zgodzicie ze mną, jest to, że pojednanie uzdrawia. Wybaczenie uzdrawia. Uczynienie kogoś winnym, mówiąc jest niewinny, uzdrawia mnie i ciebie. Relacje z wrogiem uzdrawiają cię poprzez to, że mu wybaczysz. Wiecie, jakie to daje zdrowie? Wiecie, jaka to jest moc uzdrowieńcza? Kiedy lata się ciągną, lata sporów, lata, te lata, co zostały przez szaleńcze, przez larwy, konika polnego, gąsienicę, pożarte. I jesteś w opozycji, jesteś w takiej pozycji negatywnej przez, ja nie mówię przez miesiąc, przez dwa, ja mówię o latach. Ty przyjąłeś już jako normę to, że to do swojego życia należy się. Ale to nie jest norma. To jest wkomponowane w nasze życie. Ale przy czasie zabijania musi przyjść czas uzdrowienia, uleczenia. Musi przyjść. Musimy, ja i ty, dążyć do tego, by wyciągnąć pierwszą rękę. Próbować, jeśli to jest w naszej mocy, nawiązać kontakt. Zostawić emocje. Prosić Boga, by oczyścił serce. Prosić Boga, by nasze myśli zostały odmienione. Nie te negatywne, że jak się spojrzysz na nią czy na niego, to ci się wszystkie scyzoryki otwierają w kieszeni. Bóg jest w stanie, jeśli Go poprosisz. Słowo Boże ma moc przemienić mnie i ciebie, abyśmy coraz bardziej mogli się stawać do tej pozycji, w jakiej był Jezus Chrystus. Bardzo często w naszym życiu stan naszego zdrowia jest uzależniony właśnie od tych rzeczy. Nikogo palcem nie chcę wytykać, bo to nie jest moja rola. Nie chcę też nikogo oskarżać. Ale jeśli wejrzymy w swoje serce, to zobaczymy sami, jak postępujemy. Jakie jest. Ile jeszcze w tym naszym sercu jest zła. Ile głupoty. Ile postawienia tego, że moje musi być na wierzchu. Jest bardzo istotne. Uzdrowienie zależy od nas. W większości przypadków. Od nas. Jak myślicie? Jeśli chodzisz w nieprzebaczeniu 10, 20, 30 lat, co się robi w tym organizmie? To jest jad, który niszczy mnie i ciebie. Nienawiść do drugiego człowieka niszczy ciebie. Ty człowieka nie zmienisz, bo nie masz takiej mocy, ale masz moc przemienić swoje myślenie o drugim człowieku. Nie patrzysz przez uczucia, przez to, co ci zrobił, tylko odpuścić mu i puścić go wolno. A wtedy zobaczysz, że stan mojego i twojego zdrowia odmieni się. Będzie całkiem inny. I ostatni czas, o którym chciałem z wami porozmawiać, to jest czas. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Dziwny ten czas, ale w naszym życiu również to jest. Rozrzucasz kamienie. No czym jest kamień? No kamień to, można powiedzieć, że to no ani zimne, ani gorąco, tak? Ale co można powiedzieć o kamieniu? Kamień jest, to może być narzędzie zbrodni, prawda? Ale może być też jako materiał budowlany. Kamień. I w moim i w twoim życiu jest czas rozrzucania kamieni. Dawid, uderzając Goliata prosto w czoło, on rzucił ten kamień, tak? Ludzie, którzy mieli być ukamieniowani, byli kamieniowani rzucającymi kamieniami, tak? Tak na przykład Szczepan w Dziejach Apostolskich. Kamieniowali go, żywcem go kamieniowali. I my też w naszym życiu rzucamy kamieniami w innych. We wróble w sproce się rzucało kamienie, tak? Ja pamiętam te czasy. Byłem trochę mniejszy niż dzisiaj. Ale kamienie oznaczają również coś innego. Kamienie w moim i w twoim życiu, jeśli robisz z nich pewien budulec, to mają znaczenie. Księga Joela. Będziemy teraz czytać z Księgi Joela. Mojżesz umarł, a Jozue, który przejął dowództwo nad Izraelem, przeszli przez Jordan do ziemi obiecanej. I kiedy przeszli już wszyscy, Bóg powiedział, a teraz niech się wrócą książęta z tych 12 pokoleń i niech wyjmie z Jordanu kamień po to, aby zrobić z niego pomnik. Czytamy o tym. 4:1-7. Może jeszcze raz jeden? Gdy wtedy cały lud zakończył przeprawę przez Jordan, rzekł Pan do Jozuego: weźcie sobie z ludu 12 mężów po jednym z każdego plemienia i nakażcie im: wydobądźcie ze środku Jordanu, stamtąd, gdzie stały nogi kapłanów, 12 kamieni, przynieście je ze sobą i złóżcie na miejsce, gdzie dziś będziecie nocować. Jozue przywołał więc 12 mężów, których wyznaczył spośród synów izraelskich, po jednym z każdego plemienia i rzekł do nich: przejdźcie przez skrzynię przymierza Pana Boga waszego na środek Jordanu i przynieście każdy na swoich barkach jeden kamień według liczby plemion izraelskich, aby to było znakiem pośród was, gdy wasze dzieci w przyszłości pytać się będą, co znaczą dla was te kamienie. Odpowiedzcie im, że wody Jordanu zostały rozdzielone przez skrzynię przymierza Pana, gdy przechodziła przez Jordan. Zostały rozdzielone wody Jordanu i te kamienie są dla synów izraelskich pamiątką na wieki. Ile w życiu ja i ty pomników postawiłeś? Miejsca twojej ucieczki, kiedy jest ci źle. Miejsca, gdzie możesz wspominać, co Bóg uczynił w twoim życiu. Ile tych pomników masz w swoim życiu? Masz chociaż jeden? A może masz dwa? A może masz trzy? Wiecie, jakie ważne są pomniki w naszym życiu? Jak ważne jest zbieranie tych kamieni pamięci? Ile razy Bóg uratował mi życie, jadąc samochodem? Ile razy zrobiłem głupotę lub zagapiłem się lub cokolwiek? Wiedziałem, że mogłem w takim wypadku umrzeć. Bóg mnie zachował. Takich pomników to mam kilka. Ile razy Bóg wyrwał mnie, kiedy szedłem ciemną ścieżką szedłem. I to nie w sensie fizycznym. Duchowo czułem się bardzo ciężko. Następny pomnik. Wy, Panie, pamiętam ten czas, że śmierć była mi bardziej milsza niż życie. Pamiętam ten czas w swoim życiu. Pamiętam cierpienie, z którego Bóg wyrwał mnie. To są pomniki, które zawsze są świeże w moim życiu, że kiedy mi idzie mi ciężko, odwracam się i patrzę się. Ten pomnik tu mnie uratował. Tu mnie zbawił. Tu wyprowadził mnie na prostą ścieżkę. Tu uzdrowił mnie. Tu przeprowadził mnie. Tu z trudnej sytuacji z ludźmi wyciągnął mi pomocną dłoń, żebym wyszedł zwycięsko. Wiecie, tych pomników w moim życiu jest kilka ładnych pomników. I to jest dla mnie, uważam, jedno z ważniejszych rzeczy. Czyń sobie pomnik, gdzie będziesz mógł wspominać, gdzie będziesz mogła wspominać to, co Pan zrobił dla ciebie. Żebyś nie zapomniał lub nie zapomniała. No, powiem Wam, że uwinąłem się. Udało mi się tak szybko streścić to wszystko, co chciałbym Wam powiedzieć. Każdy z nas ma 24 godziny na dobę. I tym czasem dysponujemy. Ten czas dał nam Bóg. Wykorzystaj go mądrze. Prowadź życie zdrowe. Uważaj, co jesz. Uważaj, co mówisz. Uważaj, gdzie stąpa Twoja noga. Bo za wszystko, jak mówi Salomon, za wszystko będziemy zdamy sprawę. Za wszystko zdamy sprawę. Czy jesteś wielki, czy jesteś mało wielki, czy jesteś średni. Za wszystko zdamy sprawę. I wiecie, to nie jest tak, że wyjdziesz do domu, zamkniesz drzwi i robisz, co chcesz, bo nikt nie widzi. O to chodzi, że zasmucę cię. Bóg widzi wszystko. Nie tylko to, co robisz, ale to, co myślisz, to, co w sercu myślisz. Bóg zna najgłębsze rzeczy twojego serca. Jemu nie jest obce to, że jesteś gnuśny, to, że po prostu jesteś bałaganiarką, to, że masz z tym czy z tamtym na bagie. Czyż Bóg o tym wszystko wie? Przed Nim nie ukryje się nic. Żadna myśl się nie ukryje przed Nim. Dlatego możemy zdjąć maski całkowicie przed Bogiem. Nie zachwycimy Go niczym i nie zaskoczymy Go niczym. Bo wie, jakim tworem ja i Ty jesteś. I za tego tworu, który uczynił sobie w czasie, kiedy żył na ziemi, pod koniec swojej służby, powiedział, że tą ofiarą, którą ja zostawię po sobie, każdy człowiek może wejść w relację ze mną. Każdy człowiek może odzyskać ratunek. Każdy człowiek może być z Bogiem okej. Bez względu na to, kim jesteś, jakie masz wykształcenie, bez względu na to, jeśli rozumiesz to, co Bóg miał do powiedzenia na Golgocie, to jest tylko jeden przekaz. Kocham Cię i umieram za Ciebie, abyś mógł żyć. Kocham Cię I nie zostawię Cię samego, nie zostawię Cię samej, abyś mógł żyć dla mnie. Kocham Cię i nie zostawię Ciebie, żebyś się nie zmieniła, ale żebyś weszła w ślady moje i uczyła się, czy uczył się, że jestem cichy i pokornego serca. Kocham Cię i nigdy Cię nie opuszczę. To jest wołanie Boga z krzyża. Poszedł dobrowolnie. Nie chciał nic w zamian. Chciał tylko ofiarować siebie, bo tak drogocenni jesteśmy w Jego oczach. Tak ważni jesteśmy w Jego oczach. Nie zahamował się przed hańbą, przed cierpieniem, przed wyszydzeniem. Nie zahamował się w ogóle. To nie było istotne. Chociaż wołał w ogrodzie Getsemane: Ojcze, jeśli jest to możliwe, odsuń ode mnie ten kielich. Było możliwe. Ale gdyby wziął tą możliwość, to ja i Ty nie mielibyśmy żadnej szansy na życie z Nim. Dzisiaj jest również w pierwszym dziele miesiąca.